Kolejny temat związany tym razem z bezpieczeństwem państwa, możemy powiedzieć polskiego, sytuacją w Rosji. Nie możemy liczyć tylko na Amerykanów i NATO. Musimy stworzyć siły, które będą w stanie odeprzeć opór przynajmniej przez 3 tygodnie. Tak mówi jeden z posłów tutaj opozycyjnych, pan poseł Dariusz Seliga, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podkreśla, że właśnie sytuacja jest niebezpieczna. Tak samo wczoraj o tym zagrożeniu wojną w Polsce mówił pan profesor Romuald Szeremietiew. No właśnie rozglądamy się, czytamy różne komentarze i pytamy się, w którym kierunku to może pójść w ogóle, czy jest przewidywalna sytuacja, jeśli chodzi o Rosję. Naszym gościem, komentatorem jest pan redaktor dr Leszek Pietrzak, kiedyś członek BBN przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
No i właśnie, pytamy o pana ocenę, o pana widzenie naszej sytuacji obecnej.
No cóż, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, jak rozwinie się sytuacja na Ukrainie. Możemy jednak zakładać, że Rosja systematycznie będzie eskalowała ten konflikt i nadawała mu kolejne fazy. Czy dojdzie do takiej sytuacji, w której Rosja będzie prowokowała konflikt zbrojny z innymi krajami? No, nie należy tego wykluczać. Na razie mamy sytuację na Ukrainie. Mamy kolejną fazę, gdzie pojawiają się już tam ukraińskie, nie ukraińskie, tylko jednostki rosyjskiej armii. I to już jest ewidentna rzecz. O ile wcześniej to wspieranie było takie zakamuflowane, to w zasadzie Rosja przestaje już kamuflować swoje poparcie dla separatystów i swoje zaangażowanie w ten konflikt. To jest jak gdyby kolejna faza. Myślę, że możemy spodziewać się jednak, że za jakiś czas, za kilka tygodni, być może za 2-3 miesiące, wkroczą tam formalnie już jednostki rosyjskiej armii. No i to bez znaczenia jest, jak to będzie propagandowo przedstawiane, jakie argumenty będzie przedstawiał Kreml za wkroczeniem tych jednostek. Tego na pewno możemy się spodziewać. Czy dojdzie do próby sprowokowania konfliktu z innymi krajami, chociażby tutaj na myśli mam kraje nadbałtyckie, no niewykluczone. Rosja ewidentnie w tej chwili podkręca tą polityczną atmosferę. Przypomnę słuchaczom, w tym tygodniu pojawiły się bombowce, strategiczne bombowce rosyjskie nad kanałem La Manche. Myślę, że do takich sytuacji również dojdzie w przypadku Polski, że za jakiś czas pojawią się takie ewidentne przykłady łamania polskiej przestrzeni powietrznej poprzez bombowce strategiczne rosyjskiej armii czy myśliwce. Prawda? Tego możemy się spodziewać. No cóż, co do konfliktu na Ukrainie, ja bym jednak radził, żeby Polska zachowała się tak dość ostrożnie, obserwowała całą sytuację i zmienność i bardzo ostrożnie do tego konfliktu podchodziła. Na pewno należy powstrzymywać się z jakimikolwiek próbami otwartego zaangażowania się zbrojnego w konflikt na Ukrainie. Myślę, że ten konflikt powinniśmy wykorzystać nieco inaczej.
No i patrzeć, panie doktorze, myślę na ten obwód kaliningradzki, bo on jest nam najbardziej teraz taki, można powiedzieć, no, dający nam przemyślenia, że tak powiem, mówiąc takim językiem literackim, bo tutaj no, to jest taki miernik tego, co myśli chyba Rosja. No i pytanie też, jak to wygląda. No ja ufam, że jest jakaś rada tutaj przy prezydencie czy przy ministrze obrony, że są ludzie, którzy myślą o tym, nie tylko tak, że to jakoś zobaczymy, może Ameryka nam pomoże znowu, prawda, tylko jakieś są te kroki przemyśliwane.
No, dyskusje są, ale tak naprawdę my jesteśmy w tym samym miejscu, w jakim byliśmy parę lat temu. Obwód kaliningradzki, najbardziej na zachód wysunięta część Rosji i bardzo taka strategiczna część, zarówno w wymiarze militarnym, jak i w wymiarze ekonomicznym. Otóż ja pragnę przypomnieć słuchaczom, że trochę to było tak w ostatnich latach, że z jednej strony ta presja Rosji na Stany Zjednoczone, na Polskę doprowadziła w gruncie rzeczy, w jakimś stopniu doprowadziła do zablokowania projektu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, a z drugiej strony Rosjanie co najmniej od kilku lat rozbudowują potencjał militarny obwodu kaliningradzkiego. Tam zostały ulokowane już rakiety średniego zasięgu. Tak naprawdę one są, ich zasięg pokrywa całe polskie terytorium. Czyli krótko mówiąc, nie tylko Rosja zablokowała wzmocnienie polskiego potencjału obronnego, ale skierowała znaczną część swojego potencjału militarnego ulokowanego w obwodzie kaliningradzkim na Polskę, więc to jest sytuacja bardzo niekorzystna. No i tutaj Polska przez te ostatnie kilka lat nic w tym zakresie nie zrobiła. Ta polityka pojednania, ona de facto zamroziła te próby wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa narodowego. Ja przypomnę, że jeszcze 3 lata temu w strategii bezpieczeństwa narodowego prezydenckiego BBN-u w ogóle nie było zagrożenia ze wschodu. Było jakieś zagrożenie bliżej nieokreślone. Teraz nagle zaczęły się dyskusje na ten temat, no ale te dyskusje nie mają żadnych wniosków. Pewne jest jedno. Niezależnie od naszego członkostwa w NATO, to Polska musi wzmacniać swój potencjał obronny. Polska musi inwestować w uzbrojenie swojej armii, nie tylko w armię, ale również jednostki obrony terytorialnej i robić wszystko, żeby ten nasz potencjał obronny no był znacznie lepiej wyglądał niż do tej pory. Tak moglibyśmy podsumować to wszystko, co się dzieje w tej chwili obecnie.
No tak, no i teraz trwa, wie pan, panie doktorze, w mediach taka niby dyskusja, dlaczego nie mamy środków do bezpieczeństwa, dlaczego nie mamy armii i takie zastanawianie się publiczne, tak, jeden mądrzej powie, drugi mniej mądrzej. Natomiast no, raczej pytanie powinno być, rozpocznijmy coś, prawda? Niech coś się już rozpocznie, nie wiem, jakaś forma już te rozwiązania, bo może no, w tym półroczu, ale może w przyszłym będzie jakieś potrzebne konkretne rozwiązanie, tylko no mówienie,
właśnie tutaj
nie mamy, to, nie mamy.
Tak, to jest trochę problem ostatnich kilkunastu lat. Myśmy dość długo wierzyli w to, że polskie bezpieczeństwo to jest oparte na takich dwóch filarach, znaczy chcieliśmy, żeby było oparte na dwóch filarach. Na NATO oczywiście, jako członek NATO, no i oczywiście na amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Tarcza antyrakietowa nie wyszła nam. Z kolei członkostwo w NATO, no cóż, tak naprawdę nikt tego jeszcze nie sprawdził. NATO jest coraz bardziej taką strukturą, która wydaje się być niezdolna w chwili obecnej do podjęcia obrony swoich krajów członkowskich. Artykuł 5 oczywiście mówi, paktu mówi o tym, no ale to nie jest wystarczająca gwarancja naszego bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że mogło być tak, że gdyby naruszona została polskie terytorium przez armię rosyjską, to kierownictwo NATO, szefostwo NATO podjęłoby co najwyżej środki polityczne wówczas, a nie środki militarne. Tak ja przynajmniej dziś uważam. Jedyne, co jest pewne, to jest budowa własnego systemu bezpieczeństwa, czyli rozbudowa armii i jej uzbrojenie. No tak się stało, że nasza armia została tak zredukowana, że de facto tylko jej 1/3 jest zdolna do działań bojowych. Jest jeszcze problem z wyposażeniem polskiej armii. No, wprawdzie my cały czas kupujemy to uzbrojenie, ale ono nadal jest niewystarczające na wypadek jakiegokolwiek konfliktu, nawet granicznego. Także no, najlepiej liczyć na siebie, najlepiej rozbudowywać swoją armię i liczyć na siebie, to można powiedzieć. Natomiast co do samego konfliktu na Ukrainie, ja jednak bym postulował, żeby do tego konfliktu podchodzić ostrożnie i wyzbyć się sentymentów. Ja myślę, że powinniśmy wykorzystać go dla Polski. Mianowicie strona ukraińska oczekuje od nas pomocy humanitarnej, ekonomicznej, militarnej, wszelkiej. I my powinniśmy wykorzystać tą sytuację, żeby trochę zlicytować naszego sąsiada w dół. To znaczy wykorzystać to w pewnych aspektach gospodarczych. Mianowicie chociażby takich, żeby zmusić ukraińskiego sąsiada do wycofania się z takich pomysłów embarga na polskie produkty spożywcze, mięso, warzywa, owoce. I tutaj jest szansa na to, żeby coś ugrać przy tej okazji. No można by również wykorzystać tę sytuację do tego, żeby zmusić w zamian za jakieś poparcie, przynajmniej w zakupach sprzętu czy innych rzeczach, zmusić ukraińskiego sąsiada do pewnej rezygnacji z gloryfikowania ukraińskiego nacjonalizmu, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Chodzi przede wszystkim tutaj o wsparcie ukraińskiego państwa, tej całej polityki pamięci o UPA. Być może udałoby się również ugrać w innych segmentach gospodarczych, jak na przykład sprawa węgla, ostatnio głośna. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ukraiński węgiel również wjeżdża do Polski i jest sprzedawany. Może warto byłoby pomyśleć o tym, czy nie da się odwrócić tej sytuacji, czy nie da się spowodować krokami politycznymi, aby węgiel polski jechał na Ukrainę.
Czyli więcej realizmu, mniej takiego sentymentalizmu.
Mniej sentymentu. My cały czas podchodziliśmy do Ukrainy w takich kategoriach sentymentu. No, przypomnę, przez wiele lat wspieraliśmy Ukrainę, no, a oni nam zaserwowali embargo na mięso, zaserwowali nam bohaterów UPA i wiele, wiele innych rzeczy. To nie może być polityka bezwarunkowa. Jeśli mamy wspierać Ukrainę, to ta polityka wsparcia Ukrainy musi być obwarowana politycznie, to znaczy my musimy najpierw coś ugrać, ażeby pomagać Ukrainie, ażeby nieść Ukrainie jakąś wymierną pomoc. Z wykluczeniem oczywiście skierowania naszej armii, bo to są projekty zupełnie irracjonalne i pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Mamy czas ograniczony, ale tą sprawę chcieliśmy też zauważyć. Pozdrawiam gorąco, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam słuchaczy.
Dziękujemy. Naszym rozmówcą był pan dr Leszek Pietrzak.